Niemal każdy z języków świata ma zapisane gdzieś reguły gramatyki. Reguły gramatyki, które od wieków pozwalają nauczycielom czuć się lepiej niż ich uczniowie. Najstarsza znana książka z gramatyki ma ponad 2400 lat. I jest to zapisana przez Daksiputrę Paniniego Gramatyka Sanskrytu. To oznacza, że językoznawstwem interesujemy się od 2500 lat. Ale czym jest ta nauka i czym się zajmuje? Dowiemy się dzisiaj. Nazywam się Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. A więc czym jest językoznawstwo? Językoznawstwo to, jak łatwo się domyślić, nauka dotycząca języka. Jego celem jest badanie struktur językowych, ich funkcji oraz może przede wszystkim stworzenie modelu języka, który będzie realny psychologicznie. Ludzka mowa charakteryzuje się pewną strukturą, czyli ludzka mowa jakaś jest. I jednocześnie ma pewne funkcje, czyli ludzka mowa coś robi. Struktury językowe często powiązane są z konkretną funkcją, ale nie zawsze są to relacje jeden do jednego. Jak to w życiu? Nic nie jest takie proste. Postawmy się więc w sytuacji, w której na przykład pojechaliśmy do rodziców w odwiedziny na weekend i w sobotę wstajemy sobie odrobinę później. No i o tej 9 czy 10 schodzimy na dół do kuchni, gdzie mama wita nas pytaniem: o, wstałaś już? Wykorzystana tu struktura językowa to zdanie pytające. Zdanie pytające służy do wskazywania na intencję mówiącego, która oczekuje odpowiedniej informacji od osoby, do której kieruje pytanie. W tym przypadku moglibyśmy założyć, że mama, zadając pytanie „wstałaś już?”, oczekuje informacji ode mnie, czyli potwierdzenia lub zaprzeczenia, że wstałam. Czy tak jednak naprawdę jest? Bo przecież już sam fakt, że jestem na dole, stanowi informację zwrotną, stanowi odpowiedź na pytanie, czy wstałam. Co więc tutaj się dzieje? Nie wszystkie zdania pytające, okazuje się, mają charakter rzeczywistych pytań. Co znaczy, że nie zawsze funkcją pytania jest pytanie. Niektóre zdania pytające służą wyrażeniu na przykład niepewności. Chociażby: panie premierze, jak żyć? Inne, tak jak chociażby to zadane przez naszą mamę, mogą wyrażać zdziwienie. Wstałaś już? Albo już jesteśmy? Istnieją również pytania retoryczne, które wyrażają chociażby ironię czy oburzenie. I ty, Brutusie, przeciwko mnie. Niektóre pytania są wręcz formą prośby lub nakazu. Dla przykładu, czy możesz wynieść śmieci? Widzimy więc, że relacja między formą a funkcją w języku wcale nie jest taka prosta. Te kwestie omówimy nieco szerzej, kiedy będzie mowa o składni, dyskursie i uprzejmości językowej. Na chwilę obecną przyjmijmy jednak, że z grubsza funkcją języka jest komunikacja. Co oznacza jednak, że na pytanie zadane przez mamę „wstałaś już?” nie ma prostej odpowiedzi. Czym jest więc komunikacja? W dużym uproszczeniu, komunikacja to sposób, aby przekazać pomysły z jednego mózgu do drugiego. Rzecz jasna, komunikacja nie działa bezpośrednio, wtedy mówilibyśmy o telepatii. Mimo iż panie od matematyki od lat używają sformułowań typu „kłaść łopatą do głowy”, to faktycznie jeszcze nic takiego na taką skalę nie jest możliwe. Do zrozumienia komunikacji jako procesu przekazywania idei przyda nam się więc wiedza o mózgu i umyśle. Szerzej o tym opowiemy w odcinkach o neurolingwistyce, psycholingwistyce i językoznawstwie kognitywnym. Aby zrozumieć komunikację, musimy się jednak posługiwać pewnymi przybliżeniami związanymi z wiedzą o umyśle. Ale aby zrozumieć to, jak działa komunikacja, będziemy musieli odnosić się do procesów umysłowych. procesów, do których nie mamy bezpośrednio dostępu. Choć istnieje wiele badań psychologicznych, psycholingwistycznych, a nawet obrazowanie mózgu pozwala nam nieco lepiej zrozumieć to, jak działa umysł, to wciąż jesteśmy dalecy od tego, aby bezpośrednio mieć wgląd do umysłu. Dlatego od dawna zarówno psycholodzy, jak i językoznawcy analizują to, jak ludzie reagują na język i jak się nim posługują, aby wyciągać wnioski na temat umysłu. To jednak stwarza pewną paradoksalną sytuację, kiedy, aby zrozumieć umysł, posługujemy się badaniami nad mową i komunikacją, natomiast aby zrozumieć komunikację, musimy mieć pewien wgląd w umysł. Punktem wyjścia z tego błędnego koła okazały się w pewnym stopniu niedawno badania nad gestem, ale o tym będziemy szerzej mówić nieco później. Na razie jednak jesteśmy w takim momencie naszych rozważań językowych, że język jest dla nas w pewnym sensie czarną skrzynką. Nie jesteśmy w stanie zajrzeć do środka, możemy tylko badać to, co wychodzi i wyciągać daleko idące wnioski. To jak to jest z tym modelem języka i paradoksem czarnej skrzynki? No cóż, może znacie taką legendę o biednym gospodarzu, który za przysługę wyświadczoną czarownicy otrzymał gęś znoszącą złote jaja. I tak przez wiele dni gęś codziennie znosiła gospodarzowi po jednym jajku, pozwalając mu tym samym na dostatnie i spokojne życie. Jednak gospodarz w pewnym momencie stał się chciwy, a może po prostu miał w sobie żyłkę naukowca i postanowił zabić i wypatroszyć gęś, żeby odkryć, jaki mechanizm odpowiada za produkcję złotych jaj i móc je wziąć wszystkie naraz. Jak możemy się domyślać, gospodarz w gęsi nie znalazł nic ciekawszego niż to, co zazwyczaj znajduje się we wnętrzu zabitej gęsi. Natomiast sama gęś po śmierci już żadnych więcej jaj nie zniosła, gdyż zaiste nie mogła. I tak chciwość gospodarza sprawiła, że został bez środków do życia i bez codziennego złotego jaja. Jaki ma to związek z językiem? Ano taki, że umysł ludzki jest też taką trochę gęsią znoszącą złote jaja. Nie wiemy do końca, jak działa język w umyśle i w jaki sposób powstaje. Dowody na powodujące go procesy myślowe pochodzą przecież właśnie z języka. Ale jeżeli zechcemy przeanalizować zjawiska prowadzące do jego powstania, to musimy zajrzeć do umysłu. Ale wówczas ryzykujemy, że stanie się to, co zrobił gospodarz swojej niefortunnej gęsi. Na krótko mówiąc, paradoks czarnej skrzynki polega na tym, że aby dowiedzieć się, jak działa język, musimy zajrzeć do umysłu, którego działanie jest dla nas z zewnątrz niedostępne, tak jak wnętrze czarnej skrzynki. Albo gęsi znoszącej złote jaja. Ponieważ jednak próba zajrzenia do czarnej skrzynki może zakończyć się fatalnie, czy mówimy tu o gęsi, czy mówimy tu o operacjach na żywym mózgu, w dużym stopniu pozostaje nam etyczne badanie języka za pomocą danych pochodzących z języka, jakby nie było. Tu oczywiście ktoś mógłby zauważyć, że przecież istnieją metody obrazowania mózgu, istnieją badania nad komunikacją zwierząt i wszystkie te inne metody zajrzenia niejako w mózg, żeby zobaczyć, jaki język jest produkowany. I tak, istnieją, ale nie jest to wcale takie proste, jak mogłoby się na pozór wydawać, kiedy patrzymy na te ładne, kolorowe obrazki mózgu w artykułach popularno-naukowych. Dlaczego? O tym więcej w odcinku o neurolingwistyce. Jednym z głównych zadań językoznawstwa jako nauki jest stworzenie psychologicznie rzeczywistego modelu języka. W dużym skrócie chodzi o to, aby zrozumieć, jak działa język i dlaczego akurat tak. No więc czym byłby taki model i na czym miałoby polegać jego stworzenie? Porządny model języka powinien tłumaczyć szeroki zakres zjawisk językowych, czyli takich, które obserwujemy w interakcjach między ludźmi. Niektórzy językoznawcy, szczególnie w przeszłości, interesowali się bardziej tym, jak język powinien wyglądać, czy jak ich zdaniem wygląda wyidealizowany model języka w umyśle. Tu na przykład warto wspomnieć Noama Chomskiego, o którym nieco będzie więcej w odcinku o wojnach językoznawczych. Ale prawda jest taka, że Obecnie interesujemy się bardziej tym, co ludzie faktycznie mówią i faktycznie produkują, kiedy używają języka. Co więcej, dobry model powinien nie tylko brać pod uwagę, co robi pojedynczy użytkownik języka, ale również powinien być interaktywny. Używanie języka w końcu zazwyczaj, czy nawet zawsze, odbywa się w pewnym kontekście i wymaga szeregu umiejętności. Czy to jest rozróżnianie głosek i dźwięków, czy zrozumienie kontekstu, czy znajomość słownictwa i znaczeń słów, czy wykorzystanie wiedzy kulturowo-społecznej. Jeżeli model języka tłumaczy tylko i wyłącznie, jak łączyć konkretne wyrazy w konkretne zdania, ale kompletnie ignoruje znaczenie zdań i słów, to nie jest to świetny model, tylko generator sloganów na koszulki dla językowych nerdów. Oczywiście nie znaczy to, że będę Was jakoś oceniać, jeżeli kupicie sobie koszulkę z napisem Colorless Green Ideas Sleep Furiously, słynnym zdaniem, którym Noam Chomsky próbował wykazać, że znaczenie słów nie ma znaczenia dla składni. Warto jednak pamiętać, że takie modele języka jak chociażby model generatywny Chomskiego służą do bardzo wąskich zastosowań, jak opis tworzenia zdań w konkretnych warunkach gramatycznych w odizolowaniu od kontekstu. I to dlatego praca językoznawców nie skończyła się wraz z generatywną gramatyką Chomskiego. Inna sprawa, że model zaproponowany przez Noama i jego pogląd na język okazały się bardzo popularne. Jego twarz i Colorless Green Ideas Sleeping Furiously to jedne z najczęściej spotykanych motywów na gadżetach dla językoznawców. To i informacje, jak powiedzieć brzydkie słowo w języku migowym. Ja jednak uważam, że dobry model języka musi brać pod uwagę kontekst, interakcje i być również dynamiczny. Językoznawstwo jest bowiem dynamiczne, tak samo jak dynamiczna jest komunikacja. Rozmowa między ludźmi rzadko przypomina idealnie kulturalną debatę, gdzie jedna osoba mówi, przestaje, robi pauzę i druga osoba podejmuje konwersację na dokładnie ten sam temat i znów mówi, przestaje, pauza, zmiana. Taka codzienna rozmowa, której badaniem jesteśmy zainteresowani, będzie przypominała bardziej kłótnie dzieci w przedszkolu, które mają zdecydować, czy idą na huśtawki, czy będą rozwiązywać zagadki słowne, a mniej superkulturalną debatę, gdzie każdy uczestnik czeka grzecznie na swoją kolej, żeby z neutralną intonacją wyrazić obiektywny pogląd. Oczywiście to nie znaczy, że ta druga sytuacja nie ma miejsca. To tylko znaczy, że dobry model to taki, który jest w stanie badać całe spektrum zdarzeń językowych, a komunikacja to w dużym stopniu kontrolowany chaos. Jak to? Zapytacie. Jak to chaos i dlaczego kontrolowany? No cóż, po pierwsze, niemal każdy język świata ma zapisane gdzieś reguły gramatyki. I od wieków te właśnie reguły gramatyki pozwalają nauczycielom czuć się ze sobą lepiej niż ich uczniowie, którzy tych reguł jeszcze się nie nauczyli. Najstarsza znana książka od gramatyki ma ponad 2400 lat. Jest to zapisana przez pani niego gramatyka sanskrytu. No ale z jednej strony mamy te gramatyki, które są zestawami zasad, które są zapisane i których wszyscy teoretycznie użytkownicy języka powinni się trzymać. Tak? Ano nie. Każdy z nas spotkał się z taką sytuacją, kiedy usłyszy jakieś wyrażenie językowe, które jego zdaniem jest absolutnie niepoprawne. Czy to irregardless po angielsku, czy po polsku tarkować albo wziąć. Takie rzeczy potrafią naprawdę podgrzać nam krew do nienaturalnie wysokiej temperatury. A jednak sam fakt, że gramatyka mówi, że czegoś się robić nie powinno, nie znaczy, że ludzie tego nie będą robić. Co gorsza, im więcej ludzi stosuje daną konwencję językową, czy im popularniejszy staje się dany językowy wynalazek, tym większa szansa, że w przyszłej gramatyce on się znajdzie. Bo reguły języka, tak samo jak powiązanie między słowem a znaczeniem, są tak naprawdę wymyślone. a my po prostu zgodziliśmy się, że będziemy używać takiego zestawu reguł, a nie innego. Oczywiście zapisanie tych reguł gramatycznych ma wiele zalet. Na przykład taką, że wszyscy użytkownicy danego języka będą potrafili się porozumieć. Nie zmienia to jednak faktu, że reguły rządzące tym, jak piszemy i mówimy, nie są nawet w połowie tak stabilne, jak chciałoby wielu profesorów uczących języka polskiego. Nieco więcej o tym temacie dwóch nurtów czy dwóch podejść do języka, czyli preskryptywizmu, który mówi ludziom jak mówić, i deskryptywizmu, który mówi ludziom o tym, jak inni ludzie faktycznie mówią, będziemy mówić w odcinku o socjolingwistyce. Tymczasem jednak warto zapamiętać, że dobry model języka bierze pod uwagę to, że gramatyka jest raczej zbiorem sugestii, i że wyjątki nie tylko czasem potwierdzają regułę, ale wręcz czasami regułą się stają. Intuicyjnie wie to zresztą każdy, kto próbował się kiedyś nauczyć zasad rządzących wykorzystaniem rodzajników w języku niemieckim albo wymową w języku francuskim. Nie mówiąc już o nauce pisania w języku japońskim, który tylko udaje, że ma jeden system pisma, a tak naprawdę są to alfabet, zestaw ideogramów i dwa sylabariusze ubrane w płaszcz przeciwdeszczowy. Zresztą o rodzajach pisma, alfabetach, sylabariuszach i innych systemach piśmienniczych będziemy mieć oddzielny odcinek później. Co to oznacza dla modelu języka? Oznacza to cechę zwaną probabilistyczność, czyli dobry model języka to nie tylko taki, który powie nam, co jest dozwolone, ale również taki, który będzie w stanie w pewnym stopniu przewidzieć, co za dozwolone uznają użytkownicy języka. Bo jeżeli przyjrzymy się podręcznikom poprawnej dykcji, wymowy czy retoryki sprzed 20, 30 czy 50 lat, zobaczymy, że to, co uznawane było za piękny i poprawny język polski, w dzisiejszych czasach bardzo szybko uznane zostałoby za dziwactwo albo archaizm. Na zakończenie porozmawiajmy trochę o tym, czym językoznawstwo może się zajmować, a konkretnie o tym, jakie są dziedziny językoznawstwa. Mamy na przykład fonetykę i fonologię, które zajmują się językiem na poziomie dźwięków i połączeń między dźwiękami. Wyżej jest morfologia. Morfologia zajmuje się słowami, między innymi procesami, które powodują tworzenie się nowych słów. Dalej mamy badania nad składnią, zwaną czasem syntaksem. Te badania zajmują się strukturą zdań i wyrażeń. Później mamy semantykę. Semantyka to dziedzina językoznawstwa, którą interesuję się ja. Semantyka zadaje pytania o znaczenie słów i ich powiązania z pojęciami. Nieco w szerszym kontekście widzi to pragmatyka. Pragmatyka interesuje się znaczeniem interakcji w kontekście. Dalej mamy analizę dyskursu, która zajmuje się tym, czym pragmatyka, jednak w jeszcze szerszym kontekście, często wychodząc wręcz poza język w konteksty multimodalne, takie jak film czy teatr. Pozostałe dziedziny językoznawstwa to m.in. psycho- i neurojęzykoznawstwo, czy zwane również psycholingwistyką i neurolingwistyką. Zajmują się one przede wszystkim tym, jak rzeczywiście psychologicznie wygląda język, czy jak w mózgu możemy obrazować procesy językowe. Dalej językoznawstwo kognitywne, które interesuje się powiązaniem między tym, co mówimy, a tym, co myślimy. Socjolingwistyka zajmuje się badaniem języka w kontekście społeczeństw i społeczności, na przykład tym, jak mówią ludzie różnej płci, orientacji o różnym poziomie wykształcenia czy statusie społecznym. Będzie zadawała pytania o strategie związane z utrzymaniem uprzejmych interakcji albo o strategie, jakie stosuje pojedyncza osoba w danym kontekście, tak zwane idiolekty. Kolejny rodzaj badań językoznawczych to językoznawstwo porównawcze, tak zwana lingwistyka komparatywna. Jest to dziedzina językoznawstwa, która zajmuje się porównaniem pomiędzy językami. Mamy również badania nad ewolucją języka i językoznawstwo historyczne, które badają, jak język zmieniał się w czasie i próbują dociec, z czego to wszystko wynika. Oprócz tego jest jeszcze wiele, wiele innych dziedzin językoznawstwa, m.in. leksykografia, która służy do tworzenia słowników, czy badania nad dwujęzycznością i uczeniem się języka, czy to ojczystego, czy kolejnych. Językoznawstwo to tak naprawdę szalenie szeroki zakres nauk. Wszystkie z nich mają jedną część wspólną. Wszyscy językoznawcy zafascynowani są tym niezwykłym, czysto ludzkim wynalazkiem, jakim jest język. Jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, w standardowych okolicznościach języka używamy tak nieświadomie, jak automatycznie. I jeżeli myślimy o tym w ten sposób, to można by się pokusić o stwierdzenie w rodzaju: język polski jest prosty, czy wystarczy się tylko chcieć i wszystkiego można się nauczyć. Tylko że jak wszyscy wiemy, tak język polski, jak i inne języki zazwyczaj wcale proste nie są. Nauka języka polskiego to spore wyzwanie dla większości cudzoziemców, którzy nie pochodzą ze słowiańskiego obszaru językowego. Ja sama, kiedy byłam na stypendium w Finlandii, zapisałam się na kurs dźwięki języków świata, tylko po to, aby odkryć, że co najmniej połowa tych dziwnych dźwięków, których miałam się tam uczyć, to były dźwięki już mi doskonale znane, jak o, ę, ś, ć, czy, czy ż. Co więcej, język polski ma 7 przypadków i to może się wydawać solidną liczbą przypadków, dopóki nie uświadomimy sobie, że taki chociażby fiński ma tych przypadków 13. Może dlatego w językoznawstwie często mówi się o języku jako o kodzie do przekazywania myśli, a o komunikacji jako sytuacji, która następuje, kiedy jedna osoba zakoduje przekaz, a druga jest w stanie go odkodować. Nasze mózgi to maszyny enigmy działające na wielu szyfrach naraz, a w dodatku mamy możliwość wgrania różnych wersji językowych. Językoznawstwo natomiast to nauka, która pozwala nam zbadać jedno i drugie. Podcast Językoznawstwo wspierany jest przez projekt Kolaboratorium UAM, program szkoleniowy dla mieszkańców regionu. Realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Kolaboratorium oferuje wiele fascynujących kursów prowadzonych przez pracowników UAM, które serdecznie polecam. Zajrzyjcie na stronę kolaboratorium.amu.edu.pl.